Proszę, otwórzcie Biblię na urywku, który przeczytał Darek, czyli pierwszy list Piotra, drugi rozdział, pierwsze 10 wersetów, strona 1317. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział. Pierwszy werset przeczytam, którego Darek nie przeczytał. Pierwszy werset brzmi: odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy za Twoje słowo. Dziękujemy, że nawet urywki, które tak jak ten, które na pierwszy rzut oka w zasadzie wydaje nam się, że rozumiemy jedynie pierwszy werset. Urywki, które brzmią tajemniczo, ale właśnie to są te urywki, które są naszą mocą. To są te urywki, które przemieniają nas, schematy naszego życia, które przemieniają tą rzeczywistość wokół nas na obraz nieba. Dziękujemy Ci za to. Prosimy, zechciej pobłogosławić teraz ten czas. Prosimy, zechciej okazać nam swoją łaskę. Amen. Tytuł dzisiejszego kazania brzmi: nie zapominaj, kim jesteś. Także kwestia tożsamości. I kwestia tożsamości jest bardzo istotną, bardzo ważną kwestią. Kim jesteś? Czy wiesz, kim jesteś? Czy pamiętasz, kim jesteś? I w dzisiejszym świecie mamy wiele zamieszania, wiele rzeczy, które przeczy temu, czy wydaje się wprowadzać nieporządek w kwestii tożsamości. Chyba najbardziej oczywisty przykład to jest ostatni konkurs z Eurowizji, który spowodował, iż pojawiają się pytania, co to jest tożsamość, co jest tożsamością osoby, która wygrała ten konkurs. Ale jak widzimy, to, co nas obraża w tym, to oczywiście to zamieszanie, confusion, jakiś brak porządku, podczas gdy Bóg jest Bogiem porządku. Niedawno, chyba wczoraj albo przedwczoraj, odbył się pewien marsz też na Placu Zbawiciela. Plac Zbawiciela brzmi dobrze, ale oczywiście chodzi o to, że znajduje się tam tęcza i dlatego ten marsz, którego z nazwy nie wspomnę, dlatego że nie przystoi, żeby wspominać, jak ten marsz się nazywał, udał się właśnie na Plac Zbawiciela. I oczywiście marsz, czy celem marszu było przeciwstawienie się przemocy, i to szczególnie, czy przede wszystkim przemocy wobec kobiet. I słuchajcie, oczywiście nic w żaden sposób nie usprawiedliwia przemocy wobec kobiet, ale słuchajcie, ten sam marsz w najwyższym stopniu, można powiedzieć, był zaprzeczeniem tego, co głosił, czy za czym stał. Dlatego że w najwyższym stopniu był nieprzyzwoity i w najwyższym stopniu, można powiedzieć, przeczył sam sobie. Dlaczego? Dlatego, że sam marsz, jak powiedziałem, którego nazwy nie wspomnę, bo nie przystoi, sam marsz głosił wolność od wszelkich zasad, wszelkie możliwe swobody i tym podobne. I słuchajcie, wiele rzeczy można by było mówić na temat sprzeczności, w które ten marsz obfitował. No ale pierwsza rzecz, jeżeli rzeczywiście nie ma żadnych zasad, jeżeli rzeczywiście, czy to w sferze seksualnej, obyczajowej, wszystko jest dozwolone, no to w tym momencie zadamy pytanie, a co jest nie tak? Albo skąd wziąłeś tę zasadę, że przemoc wobec kobiet, że gwałt jest rzeczą złą? Otóż dla nas, my, którzy wierzymy, że Chrystus zmartwychwstał, my mamy przyczynę, dla której twierdzimy, że przemoc wobec kobiet jest zła. Ale jeżeli chcesz odrzucić wszelkie zasady, no więc jak, na jakiej podstawie wydaje ci się, że można je odrzucić w jednej dziedzinie i zachować w innej? Ale słuchajcie, poza takimi jaskrawymi przykładami zamieszania, jeśli chodzi o tożsamość w dzisiejszym świecie, my wszyscy mamy jak najbardziej problem z tożsamością. Na przykład wiemy doskonale, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ja jestem grzesznikiem, ty jesteś grzesznikiem, wciąż grzeszymy. Ale słuchajcie, to nie jest koniec opowieści, jak gdyby. Gdybym się zatrzymał na tym, że jestem grzesznikiem, no to coś tutaj jest poważnie nie tak. Czy popełniam jakiś bardzo duży, karygodny błąd w opisie samego siebie. Dlatego, że Biblia mówi, pamiętacie, w wielu urywkach i na katechezach, żeśmy na to zwracali wyraźnie uwagę właśnie na ten aspekt, że mamy co? Mamy uważać siebie. Zobaczcie, jakie dziwne słowo. Co to za słowo? Co to za wyrażenie? Że mamy uważać siebie za umarłych dla grzechu i za żyjących dla Boga. Czyli to, że jestem grzesznikiem, czy to jest kłamstwo? Oczywiście, że to jest prawda, ale to nie jest cała prawda. Czyli opisując siebie samego, nie powinienem poprzestawać na tym stwierdzeniu, skądinąd prawdziwym, że jestem grzesznikiem. I tak zobaczcie, w pierwszym liście do Koryntian 6:11 wam zacytuję. Zacznę od 9 wersetu. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy. Królestwa Bożego nie odziedziczą. 11 werset. A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Czyli zobaczcie, to jest dopiero nasz opis. To jest kompleksowy pełny opis tego, kim naprawdę jesteśmy. Tak, grzeszymy, ja grzeszę, tak, ty też grzeszysz. Ale nie możemy w tym miejscu powstrzymywać czy zatrzymywać się. Ale prawda jest też taka, że aleście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Czyli prawda jest taka, że tak, jestem grzesznikiem, ale grzesznikiem, który dostąpił uświęcenia, który przez wiarę w Chrystusa został usprawiedliwiony. Otwórzmy ponownie pierwszy list Piotra. Tak jak wspomniałem w modlitwie, słuchajcie, ten urywek jest naprawdę urywkiem bardzo dziwnym. Poza pierwszym wersetem, gdyby wśród nas był jakiś niewierzący, to by naprawdę się bardzo dziwił, jakimi rzeczami ci ludzie się podniecają. O jakich rzeczach mówią? Jakieś abrakadabra, niezrozumiałe, jakieś wydumane pojęcia. O co tu chodzi? To jest zupełnie wszystko jakieś dziwne, poza oczywiście pierwszym wersetem tego rozdziału, który wydaje się taką moralną, zdrową nauką. Podczas gdy reszta wydaje się jakąś taką dość dużą abstrakcją. Ale jak wspomniałem, ten urywek dotyczy przede wszystkim naszej tożsamości. Czyli kim jesteśmy, kim naprawdę jesteśmy. Jakie jest nasze postrzeganie Boga? Czy jestem grzesznikiem, którego Bóg bez przerwy ściga i jedynie chce ścigać i karać? Czy też postrzegam Boga jako przyjaciela? Nie wiem, naszym celem, jeżeli się z tym rozminęłaś, naszym celem, naszym wielkim wysiłkiem jest, aby zapewnić Ciebie i pocieszyć Ciebie, kiedy przychodzisz tutaj na nabożeństwo, iż Bóg jest Ci przychylny. Zarówno stół, kazanie, wszystkie, wręcz włączając w to ostatnie słowa, które padają podczas nabożeństwa. Wszystko służy zapewnieniu, iż Bóg jest Ci przychylny. Że tak, my grzeszymy, ale po to wyznajemy nasze grzechy. Masz nie postrzegać Boga jako Twojego wroga, ale wręcz odwrotnie, jako Twojego przyjaciela z powodu Chrystusa. Czyli ponownie, i tak naprawdę to jest podsumowanie tego całego urywka, jak postrzegam Boga? Czyli moja tożsamość, jak wygląda moja tożsamość w relacji z Bogiem? Czy to jest wróg? Czy to jest jakiś tam karzący, srogi ojciec, nieprzystępny? Czy to jest Bóg, który mnie kocha, który mnie przygarnia, który mnie pociesza? Tak więc ta tożsamość czy i od tego, jak siebie postrzegam, słuchajcie, zależy bardzo wiele. I to nie są jakieś techniki psychologiczne, których Ewa mogłaby nam powiedzieć. To nie są jakieś rzeczy, które w mechaniczny sposób coś mają nam zrobić, tylko to jest proste nauczanie Słowa Bożego. Bardzo ważne jest, jak siebie postrzegamy. Uważaj siebie. Uważaj siebie za umarłego dla grzechu, żyjącego w Chrystusie dla Boga. Potrzebujemy przypomnienia, kim jesteśmy, i apostoł będzie nam próbował to przypomnieć. I oczywiście pamiętajmy też o tym, o drugiej stronie medalu, a druga strona medalu jest taka, iż jest jeszcze ktoś, kto robi wszystko, co może, żebyśmy nie zapomnieli tego, kim byliśmy. Czyli nie tylko Bóg teraz przez apostoła przypomni nam, kim jesteśmy, ale jest jeszcze ktoś, komu bardzo zależy, abyśmy nigdy nie zapomnieli, abyśmy ciągle i on ciągle będzie nam przypominał o tym, kim byliśmy. Toczy się walka duchowa, szatan zrobi wszystko, byśmy myśleli o sobie jako o jakichś małych złośliwcach przekrętnych, które nie mogą w żaden sposób liczyć na Bożą przychylność. Szatan ustawicznie będzie przypominał nam nasze upadki, będzie ustawicznie wmawiał nam, że co? Żeśmy obłudnicy. Nie tak, można powiedzieć, jak inni, którzy siedzą obok nas w kościele. No bo inni to wiadomo, im jakoś to wychodzi, ale gdyby inni wiedzieli, jacy my jesteśmy naprawdę. Szatan będzie chciał, abyśmy właśnie tkwili w tym kłamstwie. A do czego to kłamstwo się sprowadza? No sprowadza się do wyraźnego, takiego stuprocentowego zaprzeczenia nauczania ewangelicznego. A nauczanie ewangeliczne brzmi, po raz dziesiąty wspomnę, uważaj siebie za umarłego dla grzechu, a żyjącego dla Chrystusa. Prawda jest taka, i zaraz zobaczymy, w jak dobitny sposób apostoł będzie próbował naszkicować nam, kim naprawdę jesteśmy. I słuchajcie, wiemy, że istnieje zasada, że jeżeli będziesz uważał siebie za śmiecia, będziesz zachowywał się jak śmieć. Co więcej, będziesz traktował innych w taki sposób. Jeżeli będziesz traktował dzieci swoje, będziesz je szarpał bez należytego im szacunku, no to bardzo szybko dzieci zrozumieją, że są nic nie warte i w taki sposób zaczną traktować również innych. Jeżeli uważasz siebie za nic wartego, to już jesteś o krok od grzechu. Uważanie siebie za nic wartego bynajmniej nie jest pokorą, żadną pokorą. Tak więc nie pocieszajmy się, nie myślmy, iż jest to jakieś coś zbawiennego. Wręcz odwrotnie, jeżeli uważamy siebie za śmieć, za nic niewartego człowieka, obłudnego, małego złośliwca, jesteśmy już tylko o krok od prawdziwego grzechu. Apostoł zaczyna od napomnienia. Zwróćcie uwagę, pierwszy werset. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość, wszelką obmowę. Nie zachowujmy się tak, jak nie przystoi. Odrzućmy złość, odrzućmy zdradę, czyli podstęp, czyli knowania. Odrzućmy obłudę, czyli wyrażenie, słowo, które tu jest użyte. Odrzućmy obłudę, czyli udawanie, że nie wiadomo, kim jesteśmy. Odrzućmy wszelką obmowę. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie te rzeczy tak naprawdę wypływają i znajdują swoje źródło, przyczynę, fundament na braku wiary. Na braku wiary. Kiedy tracimy orientację, kim jesteśmy i tak naprawdę co ma miejsce, co się dzieje, to wtedy co się dzieje? Brak wiary to oczywiście jest, czym się przejawia, że zaczynamy panikować, rozpaczliwie zaczynamy chwytać, brać rzeczy w swoje własne ręce i wydaje nam się, że od naszych własnych starań, i te starania właśnie bardzo często przyjmują taką postać, czyli zdrada, podstęp, obłuda, jakieś knowania, obmowa i właśnie w taki sposób zaczynamy się zachowywać, kiedy nie mamy wiary i kiedy postrzegamy siebie nie według tego obrazu, nie według tej tożsamości, którą apostoł zaczyna nam przedstawiać. Zamiast tego, drugi werset, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Ku zbawieniu. Słuchajcie, wszyscy jesteśmy w drodze, wszyscy jesteśmy w trakcie, wszyscy jesteśmy w pielgrzymce ku zbawieniu. To jest ten kontekst, w którym się znajdujemy. I dlatego nawet te dwa słowa, ku zbawieniu, już same wystarczą, żeby zainstalować w nas odpowiednie nastawienie. No jeżeli pielgrzymujemy ku zbawieniu, to jakie będzie nasze nastawienie? Nasze nastawienie będzie takie, iż będzie nam zależało, będziemy walczyć za każdego z nas, za siebie nawzajem. Będziemy starać się zachęcić siebie nawzajem, a nie zniechęcić w tym boju ku zbawieniu. Zwróćcie uwagę, nowonarodzone niemowlęta, i to jest obraz, który Piotr chce, byśmy mieli w naszych umysłach, nie mają zbyt wielu wymagań, chcą się najeść, mieć sucho, są zdane zupełnie na opiekę rodziców, nie mają zbyt wielu roszczeń i oczywiście wymagają wielkiej opieki, są bardzo uzależnione od swoich rodziców, ale zwykle niemowlęta nie angażują się w jakieś zawiłe intrygi. Nie wiem, czy... Chyba nie. Zwykle nie zależy niemowlętom, żeby mieć najładniejszy becik w parku. Ale są jeszcze beciki? Ktoś jeszcze używa becików? Czy już chyba rodzice nie używają? Chyba nawet pewnie nikt nie rozumie nawet, co to jest becik w ogóle. No ale to są rzeczy, którym dzieciom tak naprawdę nie zależy. Niemowlęta tą nie zależy na tego typu rzeczach. To są rzeczy, które, do których my, starsi i starsze dzieci, zaczynają przywiązywać wagę, a nie niemowlęta. Podczas gdy my mamy być właśnie jak one w tej naszej prostolinijności, w tym naszym braku zaangażowania w te wszystkie bezwierne, bo taka jest prawda, bezwierne intrygi. Mamy ufać, tak jak niemowlę ufa swoim rodzicom. I teraz werset trzeci. Gdyż żeście, i to jest wydaje się wręcz jak gdyby koronny argument, macie nie zachowywać się jak ludzie bezwierni i przeklęci, ale wręcz odwrotnie, macie zachowywać się jak niemowlę, które charakteryzuje ufność, pełna ufność. I teraz dlaczego? Gdyż żeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Bardzo dobre słowo, tak nawiasem mówiąc, dobrotliwy. Dobrotliwy jest Pan. Słowo, które tam jest użyte, dobry, jest identycznym słowem, które już wcześniej w Nowym Testamencie zostało użyte na wino. Dobre wino. I teraz, rzeczywiście tutaj zakosztowaliście dobre, także chodzi wręcz o smak, o posmakowanie naszego Pana. I teraz jeżeli już wszystkie argumenty, że tak powiem, bledną i przestają mieć znaczenie, można wywodzić jakichś teologicznych, jakichś prawd, które są prawdami, nie ulega wątpliwości, cennymi i do których powinniśmy się odwoływać. Ale zobaczcie, apostoł wszystko jak gdyby podsumowuje, sprowadza wszystko do najprostszego wspólnego mianownika i mówi, jeżeli zakosztowaliście, jaki jest Pan, no więc wiecie, o czym mówię, innymi słowy. Jeżeli rzeczywiście poznaliście Go, jeżeli rzeczywiście skosztowaliście tego dobrego wina, tej relacji z waszym Panem, no to wiecie, o czym mówię. Wszystko jest zupełnie jasne. Dlaczego trzymasz się Boga? Dlaczego Go nie porzucasz? Dlaczego? Dlatego, że zakosztowałeś tak naprawdę, czym jest więź z Nim. Poczułeś Jego bliskość. Dlaczego miałbyś odrzucić tego, który ciebie porwał i którego posmakowałeś, jak wygląda relacja z Nim. I słuchajcie, wiadomo, że relacja, nasza relacja z Panem, to jest nasza relacja wspólna, razem ku zbawieniu pielgrzymujemy i naszego Pana kosztujemy pośrodku nas wszystkich. Czyli wszystko sprowadza się do relacji. Bóg jest dobry, jak wino. Co to znaczy? Że cię nie ukąsi, jak nie ugryzie cię, jak tania bycza krew. No, za dawnych czasów było jedyne czerwone wino, jakaś bycza krew. No jest wytrawne, jedyne wytrawne wino. Spróbowałbyś je kupić. No, to jest właśnie zaprzeczenie tego słowa, które znajdujemy tutaj. To nie było dobrotliwe, dobrotliwy smak, ale smak, który cię użarł. To nie było nic, to było zaprzeczenie tego. Ale Bóg jest jak dobre wino, które uspokaja nas, można powiedzieć, w naszych wściekliznach. Uspokaja nas w naszych niewiernościach. Teraz czwarty werset. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego. Przez ludzi wprawdzie odrzuconego, czy uznanego za niepotrzebny, zbędny, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. Przystąpcie, zbliżcie się do tego kamienia żywego, ludzie go odrzucili, podczas gdy jaka jest prawda? Prawda jest taka, że przez Boga wybranego jako kosztowny, czyli prawda wygląda w ten sposób, iż On ma prawdziwie wielką wartość. I oczywiście wiemy kamieniem, kto jest kamieniem. Zaraz to jeszcze jaśniej nam wyłoży Piotr. Kamieniem jest nasz Chrystus. I zobaczcie, to są co to jest za objawienie? Zobaczcie, jeżeli nie masz ducha, jeżeli go nie zakosztowałeś, nie zakosztowałeś Boga, to już trzeci werset, jak to brzmi? A czwarty werset, przystąpcie do niego, do kamienia, to jest ta bliskość do kamienia żywego. O co tutaj chodzi? Piąty werset. I wy sami jako kamienie żywe budujecie się w dom duchowy. I wy sami. Zobaczcie, apostoł zachęca nas, aby zbliżyć się do kamienia żywego. I teraz w miarę jak zbliżamy się do tego kamienia żywego, coś dziwnego zaczyna się dziać z nami. Otóż i my zaczynamy ożywać. My zaczynamy żyć. Oto my żyjemy i my żyjemy, zaczynamy żyć życiem kamienia, do którego zbliżyliśmy się. I my stajemy się kamieniami żywymi. I co się następnie z nami dzieje? I to jest to, co już powiedział wcześniej. Ku zbawieniu w tych dwóch słowach. Teraz jeżeli macie długopisy, jeżeli macie wasze Biblię, proszę poprawcie w waszych Bibliach. Czasami można pisać po książkach. I wy jako kamienie żywe jesteście budowani. Jesteście budowani. To jest czas, to jest tryb bierny. Nie budujemy się, nie my sami budujemy się, ale tryb bierny jesteśmy budowani. Słuchajcie, to pewnie wynika, to potknięcie tłumaczy, pewnie wynika z tego, że to brzmi po polsku. No, może niektóre nie mają strony biernej. Trudno utworzyć i to może zabrzmiało tłumaczą również dziwnie. Nie ulega wątpliwości, że jest tam tryb bierny, pasywny. I wy sami, jako kamienie żywe, jesteście budowani w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Tak więc zbliżamy się do kamienia, sami zaczynamy żyć jego życiem, następnie jesteśmy budowani, Bóg bierze te kamienie żywe, czyli bierze nas i buduje z nas duchową świątynię, dom duchowy, świątynię duchową, świątynię ducha. Bóg dokonuje wielkiego dzieła, którego jest w trakcie wielkiego dzieła. I teraz musisz być tego świadomy, bo to jest część twojej tożsamości, to jest część mojej tożsamości. Tak więc co to oznacza? Że Bóg buduje nas, że Bóg z nas buduje świątynię ducha. Otóż to oznacza nic innego, iż próby, wyzwania, trudy i ciężary, służba wzajemna czy gościnność, wszystkie te rzeczy, czy ludzie w kościele, którzy niektórzy nam bardziej leżą, inni nie, ktoś nas może irytować czymś i tak dalej, to nie jest wszystkie te trudy, próby i wyzwania naszej codzienności nie są złem koniecznym. To nie jest jakieś poboczne, towarzysząca dolegliwość, ale to jest integralna część Bożego dzieła. Słuchajcie, tak musimy na to postrzegać. Musimy postrzegać tak, jako to jest prawdziwe, jak to zostało nam to tutaj opisane. Musimy patrzeć na te rzeczy według Bożego opisu i z Bożej perspektywy. Według tego, co naprawdę się dzieje i co Bóg czyni. Nie wiem ile razy słyszałem komentarz, że ach, nie mogę przyjść w niedzielę, bo muszę odpocząć, bo muszę się wyspać, muszę tego, albo to takie męczące jest niedziela, czy coś w tym rodzaju. No jasne, że tak. Pewnie, że tak. To nie jest odpoczynek. Dla mnie to już na pewno, Sebastiana, na pewno nie jest odpoczynek. Ale też dla każdego z was to jest jakiś wysiłek, to jest odpoczynek, na pewno prawdziwy odpoczynek. Dlaczego? Dlatego, że znajdujemy swoje wytchnienie w Chrystusie. To jest odpoczynek bardziej niż nam się wydaje, ale jednocześnie to jest ciężka praca. Pamiętajmy, że wszystkie te rzeczy, jak powiedziałem, służba wzajemna, gościnność, trudy i ciężary, wszystkie te rzeczy stanowią część Bożego dzieła. To Bóg czyni swoje dzieło. To Bóg buduje nas. Bóg czyni wielkie rzeczy, wielkie dzieła. To, o czym apostoł mówi, jak powiedziałem, brzmi obco i dziwnie w uszach wielu. Zobaczcie kolejny werset. Oczywiście wiele można by było mówić, składać duchowe ofiary, przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Wiemy, że te duchowe ofiary, jeszcze tylko wspomnę. Czym są te duchowe ofiary? Czego dotyczą? Ciała. Ciała. Pamiętacie, inny apostoł nas pouczył i powinniśmy o tym pamiętać. Duchowe ofiary tyczą ciała. Tyczą tego, co robię, co ty robisz ze swoim ciałem. Szósty werset. Dlatego to powiedziane jest w piśmie. Oto ja kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Bóg dokonuje wielkiego dzieła na Syjonie. Co to jest Syjon? Syjon to jest wzgórze w Jerozolimie. Wzgórze, pamiętacie, na którym stał namiot Dawida, gdzie odbywały się nabożeństwa w okresie przejściowym, zanim została wybudowana świątynia na górze Moria. Na Syjonie to był jak gdyby zapowiedź Syjon, czy nabożeństwo na Syjonie było zapowiedzią nabożeństwa, które mamy obecnie. Czyli bezpośrednia bliskość, bezpośredniej bliskości Arki odbywało się w namiocie nabożeństwo. I teraz na Syjonie, czyli tutaj, pośrodku nas, wśród ludu Bożego, znajduje się, bo Bóg to tutaj ustanowił, tutaj postawił, Bóg, kotwicę, ratunek, punkt oparcia. Czyli na Syjonie, czyli Boży wybrany lud, pośrodku Bożego wybranego ludu, Bóg ustanowił punkt oparcia i ratunek. Każdy, kto weń wierzy, nie zawiedzie się, nie z uczynków, tak jak naucza Kościół Rzymski, ale za darmo, przez wiarę. A kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Widzicie, jest wiele pretendentów do bezpieczeństwa. Jest wiele tych, którzy przychodzą, mamią, mówią, zaufaj nam, a zbawimy cię, zaufaj nam, u nas jest prawda, zaufaj nam, taka wygląda recepta na życie, prawdziwa recepta na życie, ale później co? Później nadchodzi, na każdego z nas przyjdzie moment próby i teraz w tym najważniejszym momencie próby wszystkie te, wszyscy ci pretendenci nagle staną się impotentni. Nagle nie będą już w stanie ani zbawić, ani towarzyszyć, ani poprowadzić nas dalej niż śmierć. Podczas gdy Bóg objawia i opowiada nam i mówi, że ja stawiam, kładę na Syjonie, pośrodku ludu Bożego, kamień węgielny, wybrany, kosztowny. Jeżeli uwierzysz w ten kamień i w tym kamieniu, w Chrystusie złożysz swoją nadzieję, choćby nie wiadomo, co się działo, On nie ustąpi. On o Niego możesz się oprzeć. On ciebie nie zawiedzie. Jak pamiętacie, psalmista mówi w którymś psalmie, On poprowadzi cię. On prowadzi nas nawet poza śmierć. 7:8. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym. Jeden chyba z trudniejszych urywków, dlatego że zupełnie inne słowo jest użyte na kamień węgielny na końcu tego wersetu. To jest jakaś głowica węgła. czy jakieś zupełnie inne słowo niż nasze tłumaczenie by sugerowało, jak gdyby kamień węgielny, podczas gdy greckie słowo jest inne. Ja osobiście nie mam pojęcia, co apostoł miał na myśli. Mam nadzieję, że za jakieś 50 lat może Kościół się dowie, o co chodzi. Ale zobaczcie, przesłanie jest jasne, że ten kamień jest kamieniem rozdzielającym. Jedni do niego lgną, inni od niego stronią. Ale też, zobaczcie, ten kamień, którym wzgardzili budowniczowie, ten sam kamień jest kamieniem, o który się potkną i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą w słowu, potykają się oni, na co zresztą są przeznaczeni. Ci, którzy nie wierzą w słowu, tak zostali tutaj opisani przez apostoła, potkną się o ten kamień. Zobaczcie, co oznacza potknięcie. Potknięcie oznacza no, coś przypadkowego. Coś, czego nie planujesz. Nikt nie wstaje rano i nie planuje, o dzisiaj się potknę. Nikt normalny przynajmniej takiej rzeczy nie robi. Ale zobaczcie, ten werset mówi, że jest ta rzeczywistość, pomimo że ona nam się tak jawi jako przypadkowa. No co się nam jawi jako przypadkowe? No te próby, które przechodzimy. Boże, czy to konieczne było, jak to Tewia mówi, żeby przekoślawić mojego konia w dzień sabatu? Czy konieczne było, że ja się musiałem rozchorować? Czy konieczne nie było, żeby te próby weszły w mój dom? Czy konieczne to było? No to, co jest naszym problemem, to jest co? Że ta rzeczywistość jawi się jako przypadkowa, choć, jak apostoł poucza, bynajmniej taką nie jest. Pan jest Panem tej rzeczywistości. Tak jak buduje swój dom, buduje nas w piękną świątynię, tak też sprawia, że inni, zobaczcie, się potykają. I zobaczcie, jakie niesamowite jest tutaj zestawienie słów, które tutaj widzimy. Przy końcu 8 wersetu. Nie wierzą w słowu, i taka to jest ich opis ich tożsamości. I teraz potykają się oni o ten kamień, na co zresztą są przeznaczeni. Ciekawe zestawienie. Coś, co jest przypadkowe, potknięcie, jest zestawione z czym? Z czymś, co jest bynajmniej nieprzypadkowe, ale z przeznaczeniem. Co powinno być dla nas pouczeniem, że to Pan panuje nad wszystkim, że rzeczywistość, bez względu na to, jakby się nie jawiła, jest taka, iż to Boża opatrzność, że to Bóg zaprowadza swoje porządki pośród każdego poruszenia listka na wietrze na zewnątrz tego budynku. We wszystkim Bóg działa. To samo zestawienie już znajdujemy w 5 Mojżeszowej, słynny urywek 32-35. Biblia Gdańska, chyba najlepiej to ma ujęte. Mojać jest pomsta i nagroda. Czasu swego, czyli wyznaczonego czasu, czasu swego powinie się noga ich, ponieważ bliski jest dzień zginienia ich, a spieszą się przyszłe rzeczy do nich. Słuchajcie, niesamowity werset. Mojać jest pomsta i nagroda. Czasu swego, czyli wyznaczonego czasu, powinie się noga ich. Coś, co wydaje się być przypadkowe, nie jest przypadkowe. Powinie się noga ich, ponieważ bliski jest dzień zginienia ich, a spieszą się, zobaczcie, wręcz tutaj jest jak gdyby personifikacja całej rzeczywistości, ponieważ jest osoba, która działa we wszystkim i za wszystkim. A spieszą się przyszłe rzeczy do nich. Nie mogą się doczekać, ażeby ta wola Boża, wreszcie zaczęła się dziać i spełniła się. Słowo, tylko jedną tylko uwagę, słowo nie naucza fatalizmu, fatalizm, oczywiście jaka jest definicja fatalizmu, bez względu na to, czego pragniesz, i tak stanie ci się, co pisane. Nie chcę, bo te przykłady, te, słynny przykład też mnie obraża, wolę go nie cytować ze starożytności, ale bez względu na to, czego byś nie pragnął, to i tak stanie się to, co się stanie. Słowo Boże absolutnie tego nie naucza. Słowo Boże naucza według twoich pragnień. Wierzysz w Słowie, położyłeś, złożyłeś swoją ufność w kamieniu, w Chrystusie, nie zostaniesz zawiedziony, nie zawiedziesz się. I zobaczcie dalej. I tak jak przerażający jest werset 8 od połowy 7, tak zobaczcie 9, nazwijmy ją partykuła kontrastowa, się pojawia, ale, a jednak, błogosławione ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem wybranym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Słuchajcie, to są realia. No nie, to nie jest jakiś potencjał, który może się zrealizować, ale apostoł naucza, że hej, wy, którzy jesteście w kościele, do których ja piszę ten list, to jest zapewnienie, to są realia, do których macie prawo, które są wasze. Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, tak naprawdę precyzyjnie tu jest powiedziane ludem nabytym, cenną własnością. Cenną własnością w domyśle Bożą. Cenną własnością. Nie jesteście byle co, ale cenną własnością. Abyście, i w jakim celu? Abyście, jeżeli rzeczywiście tak tym jesteśmy i tak wyglądają rzeczy, abyście rozgłaszali cnoty, i oczywiście chodzi tutaj o słowo, które nawet może lepiej by zabrzmiało obecnie, wspaniałości. Wspaniałości. Po angielsku wiele tłumaczeń angielskich ma excellencies, liczba mnoga. Wspaniałości. Abyście rozgłaszali wspaniałości tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Słuchajcie, byliście w ciemności, tkwiliśmy w beznadziejnym, jakim? Przede wszystkim przerażającym, pełnym lęków, mroku. I teraz Bóg zawołał nas, wyprowadził nas z tych miejsc pełnych mroku, lęku, przerażenia. Wyprowadził nas na wolność, jak to Biblia Gdańska mówi, ujęła inny urywek biblijny. Wyprowadził nas na przestwór. Wyprowadził nas, gdzie możemy oddychać i wreszcie przestać się bać. Ostatnio czytałem artykuł o znanej aktorce, która miała dużo do czynienia z opętaniami. Sama twierdzi o sobie, że była opętana. Parała się całą tą demoniczną częścią rzeczywistości. Ona mówi, za wszystko, co miałam, czy z każdą zdolnością, jakąś wróżenia, czy czegokolwiek, z każdą zdolnością była też cena. Za wszystko musiałam płacić cenę. Teraz kiedy, bo to był wywiad w gazecie właśnie z tą panią. I kiedy została zapytana, a jaka to była cena? Co to była za cena? Wtedy padła bardzo jasna, precyzyjna odpowiedź. Lęk. Lęk. Coraz większy, nieznośny, przeraźliwy lęk. Teraz właśnie z tych miejsc Bóg nas uwalnia, z tych miejsc wyprowadza nas do swojego, jak zwróćcie uwagę, niech to nam nie umknie, cudownej swojej światłości. Jakże innej od ciemności, w której tkwiliśmy. ostatni werset. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania wystąpiliście. No, tak musimy postrzegać siebie. Musimy postrzegać siebie właściwie opisując naszą więź z Bogiem. Wróg lubi nas, czy nas nie lubi? Lubi nas, kocha nas, czy nas ściga przede wszystkim? Jaki jest, zastanów się, jak to wygląda u ciebie? Jak to jest naprawdę? Podczas gdy w historii mają miejsce prawdziwe zmiany. Zobaczcie, w Ozeasza prorok mówi: i zasieję sobie lud w kraju i zmiłuję się nad niemiłowaną. I powiem do nieludu: ty jesteś moim ludem. On powie: Boże mój. W liście do Rzymian ten urywek jest cytowany przez apostoła Pawła. Jak też u Ozeasza mówi: nie mój lud nazwę moim ludem. Ludem i tę, która nie była umiłowana, nazwę umiłowaną. I będzie tak, że na tym miejscu, gdzie im powiedziano: nie jesteście ludem moim, nazwani będą synami Boga żywego. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za pocieszenia, dziękujemy Ci za zapewnienia. Prosimy, abyśmy nie zachowywali się jak jacyś mali złoczyńcy, którzy się ukrywają, którzy w taki sposób postrzegają siebie, ale abyśmy, wyznając nasze grzechy, jednocześnie ufali Twoim obietnicom. Ufali tej tożsamości, którą Ty nam objawiłeś. Bo my sami, gdybyśmy nie mieli Twojego objawienia, postrzegalibyśmy siebie zgoła inaczej. Bylibyśmy zupełnie bezbronni, wystawieni na pastwę złowrogich, szatańskich niedźwiedzi, które by nas szarpały i ostatecznie zabiły. Dziękujemy Ci, że możemy się przeciwstawić tym atakom, lgnąc do Ciebie, lgnąc do Twojego krzyża, nie naszym własnym staraniom, nie tym, jak naprawdę wygląda nasze życie, ale składając wszelką nadzieję w Twoje ręce, składając wszelką nadzieję na nasze ocalenie w Tobie. A jest to nadzieja, która nie zawodzi, jest to nadzieja, która sprawia, że trwamy. Prosimy też, abyśmy rozgłaszali wspaniałości Ciebie, który powołałeś nas z mroków do swojego wspaniałego światła. Amen.